14 minut po godzinie 4 w studio jest Paweł Mucha, zastępca prezydencki, minister, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry.
Żeby państwu już być bardzo skrupulatnym, to zacznijmy od tej informacji, która dzisiaj krąży po mediach od niespełna godziny. Profesor Piotr Hofmański, czyli pierwszy Polak zasiadający w Trybunale Haskim, odmówił udziału w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Komentarz pana ministra.
Nie mam takiej wiedzy co do intencji pana profesora, czy co do zachowania pana profesora, natomiast patrzę na komunikat i informacje, które moim zdaniem są już chyba znane opinii publicznej, potwierdzone co do tego, że jeżeli chodzi o spotkania MTK, to Trybunał jest reprezentowany przez przewodniczącego i tak też było w tym wypadku, to znaczy indywidualny sędzia w takim formacie uczestnictwa w spotkaniu z głową państwa po prostu nie występuje, więc ta deklaracja wydaje się być takim przykrym wystąpieniem.
Uznałem, że mój udział, chociaż byłem, nie jest niezbędny, tak powiedział pan profesor Hofmański.
No ale ja mam tutaj informacje odmienne dotyczące tego, że na tego typu spotkania nigdy sędziowie zapraszani nie są poszczególni. No i też już abstrahując od tego niezapraszania sędziów, to wydaje mi się dużą niezręcznością, jeżeli przewodniczący MTK ma spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a sędzia, który jest obywatelem polskim i który oczywiście w tej strukturze jest niższy rangą, ma przekonanie takie, że chce sformułować jakieś publiczne oświadczenie co do tego, że on w tym spotkaniu nie brał udziału. No niech słuchacze tutaj sobie wyrobią jakby swój pogląd, czy swoje przekonanie na tę sprawę. Natomiast ja nie uznaję, żeby tego rodzaju zachowania były ani trafne, ani wydaje mi się warte nagłaśniania.
Sprawa jest o tyle ciekawa, że jako jednostkowe wydarzenie nieistotne, ale być może obrazuje pewien konflikt między elitą prawniczą a ogólnie opcją prawicową, w tym także panem prezydentem.
No mamy takie zachowania części elity, także elity prawniczej, które polegają na takiej całkowitej negacji, odrzuceniu wyboru suwerena i to są zjawiska, które występują od roku 2015, czyli taki brak pogodzenia się z tym, że to pan prezydent Andrzej Duda wygrał wybory demokratycznie w głosowaniu powszechnym, brak pogodzenia się z dwukrotną wygraną także Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych. No jest takie przekonanie części, ale myślę, że części, tak, elit, które polega na tym, że my wiemy lepiej. To znaczy demokracja jest świetnym ustrojem, dopóki jest tak, że naród głosuje tak, jak my sobie to wyobrażamy. Jeżeli naród podejmuje suwerenne rozstrzygnięcia inne niż sobie wyobrażamy, no to chcemy zamanifestować, że my wiemy lepiej. Ja mam takie przekonanie, że tego rodzaju rozumowanie części środowisk liberalnych, takie antydemokratyczne, jest czymś, co trzeba nazwać wprost zupełnie niezrozumieniem podstawowych reguł demokracji, tak? Społeczeństwo rozstrzyga, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego i takie zachowanie ze strony profesora prawa, sędziego, no jest niezrozumiałe i też bym powiedział, budzi pewien, tak mówiąc wprost, no absmak, niesmak.
Ale sam pan prezydent wywodzi się z elitarnego wydziału prawniczego w Polsce, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. To nie jest, no w styczniu będzie ogłoszona kampania wyborcza, trzeba będzie pozyskać te środowiska pewnie na nowo i przekonać, że jednak warto głosować, warto optować za Andrzejem Dudą.
I my mówimy o części zachowań, nie mówimy o zachowaniach wszystkich ludzi, a mamy świadomość, że wybory rozstrzygają Polacy. Wszyscy Polacy, którzy biorą udział w głosowaniu, my wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście, że trzeba rozmawiać, trzeba z szacunkiem odnosić się do wszystkich, no ale zdarzają się takie zachowania, które po prostu należałoby zostawić bez komentarza, bo one same w sobie są najlepszym świadectwem tego, z jaką klasą czy kulturą w danym wypadku mamy do czynienia.
Ale też temperaturą sporu.
Może temperaturą sporu, ale no trudno powiedzieć, to jest też, proszę zwrócić uwagę, my o tym często rozmawiamy odnosząc do środowiska sędziowskiego w ogóle. Środowisko sędziowskie mając wielką władzę indywidualną w tych wypadkach, kiedy sędzia orzeka w procesie cywilnym, karnym czy w postępowaniu sądowo-administracyjnym, to są osoby, które na mocy unormowania konstytucyjnego powinny być wyłączone z tego doraźnego sporu politycznego, bo mamy niezawisłość sędziowską, a w niezawisłości sędziowskiej zawiera się apolityczność, bo to jest tak, że pan redaktor, nasi słuchacze, trafiając do sądu, chcieliby mieć pełne przekonanie i konstytucja nam to gwarantuje, że nasze poglądy polityczne, nasze przekonania światopoglądowe, wyznawana przez nas religia, inne wszelkie okoliczności, one nijak będą się miały do rozstrzygnięcia danej sprawy, no bo sędzia jest właśnie tą osobą, która jest...
A teraz tak nie jest, zdaniem pana ministra?
Mówię o tym, że mamy taką część środowiska sędziowskiego, która z wielką, taką bym powiedział, determinacją dąży do tego, żeby się zachować w każdej sprawie politycznie. A sędziowie nie powinni się zachować politycznie, sędziowie powinni się zachować apolitycznie.
A to jest tak, że ci sędziowie, którzy zachowują się politycznie, powinni prędzej czy później w jakiejś formie stanąć przed tą nową Izbą Sądu Najwyższego, czyli Izbą Dyscyplinarną?
Ja nie chcę się wypowiadać w takich kategoriach, bo to nie są przecież uprawnienia kancelarii prezydenta, to nie są uprawnienia...
Ale jest pan obywatelem.
Jestem obywatelem i mówię tutaj o przestrzeganiu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię o tym, że jeżeli w Konstytucji mamy zawartą niezawisłość sędziowską i w każdym komentarzu do Konstytucji przeczytamy, że sędziowie nie powinni się wypowiadać na temat realizacji kompetencji przez organy władzy publicznej.
Zdjęcia w koszulce Konstytucja jest naruszeniem tej niezawisłości sędziowskiej, czy nie jest?
Tak jak mówię, to nie jest rzecz jakby mojej oceny i tam stygmatyzowania tego czy innego zachowania. Natomiast mówię o pewnej ogólnej zasadzie, o pewnej ogólnej normie. Otwieramy komentarz do Konstytucji i w komentarzu do Konstytucji czytamy, że sędzia nie powinien komentować działań, zachowań organów władzy publicznej, organów administracji publicznej, no bo to jest tak, że jeżeli ktoś chce zostać politykiem, to oczywiście może wystartować w wyborach do Sejmu, Senatu, uzyskując mandat, już go wykonywać. Natomiast no, sędziowie, politycy, to jest jakaś specyfika niestety polska i niestety te zachowania rozmaite części elit, które polegają na tym, żeby pokazywać taką pogardę wobec demokracji i demokratycznych rozstrzygnięć, no to są zachowania przykre, ja nad nimi też ubolewam, sam będąc prawnikiem, będąc z zawodu adwokatem.
Dużo mówimy o prawie, bo to będzie istotny element zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Dzisiaj mamy werdykt, czy orzeczenie, stanowisko bardziej rzecznika generalnego TSUE w sprawie odmowy przez Polskę, Węgry i Czechy przyjęcia imigrantów, ale za chwilę będziemy mieli wyrok już samego TSUE w sprawie kształtu Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, który może być negatywny i dopiero będą kłopoty.
Różne sprawy, bo jeżeli chodzi o opinię rzecznika generalnego TSUE, powiem szczerze, nie miałem możliwości dzisiaj w ciągu dnia, wykonując obowiązki, szczegółowo się z nią zapoznać, tak? Więc trudno mi komentować treść dokumentu, którego nie znam. To są jakby póki co informacje prasowe, zresztą tak jak trafnie pan redaktor powiedział, to nie jest jeszcze wyrok, to nie jest rozstrzygnięcie, to jest stanowisko rzecznika generalnego, zwykła rzecz w procedurze przed postępowania przed
prawie
Trybunałem.
Prawie zawsze się pokrywa z wyrokiem.
Zwykła rzecz w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym, to proszę zwrócić uwagę, historycznie to są decyzje rządu pani premier Ewy Kopacz. To są te decyzje, które polegały na tym, że my się godzimy, że my chcemy przyjmować.
A potem przyszedł nowy rząd i się nie zgodził, żeby tą decyzję kontynuować.
No bo proszę zwrócić uwagę, że problem się zrodził w tym momencie, kiedy myśmy bezkrytycznie próbowali zachowywać się nieracjonalnie. Bo to, co się jakby zmieniło później, to był właśnie mechanizm racjonalnego zachowania, czyli wskazywania, że oczywiście, że Unia Europejska powinna się angażować w pomoc humanitarną, powinna udzielać pomocy na miejscu, powinniśmy dbać o to, żeby otaczać o ochroną naprawdę uchodźców w tym sensie takim także prawno-międzynarodowym.
To jest kompetencja rządu, ale też jest rola kontrolna pana prezydenta. Czy nie lepiej było tak jak Słowacja przyjąć 7, 8, 9 imigrantów i mieć święty spokój?
Proszę zwrócić uwagę, że Polska, kiedy zaczęła mówić o tym, że musimy zmienić politykę, to ta polityka europejska uległa zmianie. Ona uległa zmianie przez najpierw stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, które potem stało się stanowiskiem ogólnoeuropejskim. Proszę zwrócić uwagę chociażby na polityków niemieckich, którzy najpierw mówili zapraszamy do Niemiec, a później po chwili już mówili nie jesteśmy w stanie zapewnić tego rodzaju
tylko czy ta zmiana musi
pomocy
się odbić
migrantom ekonomicznym.
Naszym kosztem, bo jeżeli wyrok TSUE podzieli opinię rzecznika generalnego, no to wtedy przyjdzie nam zapłacić duże pieniądze.
Nie wyprzedzałbym tego, nie rozumowałbym tak. Zresztą w międzyczasie zmieniło się stanowisko Unii Europejskiej. To będzie także oczywiście podnoszone przez polską stronę. Jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Panie redaktorze, nie ma żadnego wzorca, jednego, jedynego wzorca europejskiego, który by mówił o modelu powołań sędziowskich. Są takie państwa w Europie, gdzie ten model jest wprost przypisany do kompetencji czy to głowy państwa, czy władzy wykonawczej.
Tylko, że w naszej konstytucji jest taki organ zapisany. I tak. Tu jest pies pogrzebany, przepraszam, za kolokwializm.
No nie, tutaj pies pogrzebany nie jest, dlatego że w polskiej konstytucji oczywiście mamy do czynienia z tym, że jest sformułowanie Krajowej Rady Sądownictwa i tak jak pan redaktor mówi, prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS-u, ale jeżeli spojrzymy na kształt KRS-u, to z przepisu konstytucji żadną miarą nie wynika, że tych 15 sędziów z wyboru to mają być sędziowie, którzy są wybierani przez innych sędziów. Zmieniła się jedna rzecz. Zmieniło się to, że zamiast sędziów wybierać sędziowie, wybierają ich przedstawiciele narodu, czyli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o społecznej kontroli wymiaru sprawiedliwości, i to też pytanie do słuchaczy, do pana redaktora. Który model jest lepszy? Taki model hermetyczny, który prowadzi do budowania w ramach zamkniętej grupy poparcia dla określonych kandydatur na zasadzie sędziowie wybierają sędziów do KRS-u, a ci decydują o tym, jakie wnioski trafiają o awans, czy taki model, że większość kwalifikowana w Sejmie stanowi o tym, że ci sędziowie, którzy tam zasiadają w KRS-ie, no są pewnym też odzwierciedleniem tego, jakie stanowisko jest w kwalifikowanej większości parlamentarnej. Czyli mamy ten pośredni element kontroli społecznej też. Ja jestem przekonany, że model wyboru przez przedstawicieli narodu jest lepszy. To każdy, kto bada zjawiska społeczne, mówimy o elitach, a w tym wypadku mówimy nawet o zamkniętej pewnej grupie. Ja jestem przekonany, że jeżeli mówimy, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jest oczywiście elementem wykonywania także władzy, to lepiej, jeżeli mamy świadomość artykułu 4, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu, żeby nie tworzyć takich zamkniętych grup, żeby tu nie używać innych formuł publicystycznych, tylko żeby powiedzieć, że społeczeństwo i suweren, czyli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, też w tym procesie chociażby
tylko
pośrednio uczestniczą.
Pośrednio, a z drugiej strony jest ta pokusa, żeby to upolitycznić, jest ta pokusa, żeby mieć pośredni przez polityków wpływ na to, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, bo można sobie taką sytuację wyobrazić, że my wszyscy w wyborach powszechnych będziemy wybierać tą 15 sędziów.
Można sobie wtedy wyobrazić, to jest na gruncie konstytucji możliwe. To, co pan redaktor mówi, moim zdaniem jest konstytucyjnie możliwe, bo konstytucja nie stanowi o tym, kto wybiera tych 15 sędziów. Natomiast ja jestem przekonany, że ta zmiana, która polega na tym, że wybiera ich parlament, jest zmianą in plus. Miałem zaszczyt prezydenta reprezentować w toku tych prac parlamentarnych dotyczących ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i od tego czasu poglądu nie zmieniłem. To znaczy uważam, że dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości te rozwiązania prawne są trafne. Jeżeli mówimy o skardze Komisji Europejskiej, to tutaj my się wzorujemy, chociażby ten polski model jest pewnym odwzorowaniem rozwiązań hiszpańskich. Wiele jest takich państw europejskich, gdzie rady sądownicze też funkcjonują. Natomiast to jest kompetencja państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie ma żadnych przepisów unijnych czy przepisów europejskich, ani jednego wzorca,
który by generalny
mówił...
TSUE myśli inaczej. Polski rząd wyrobił sobie cnotę na tym, że realizuje wszystkie wyroki TSUE. Pokazuje, Niemcy nie realizują, a my wszystko.
Dwie sprawy jakby różne, bo pan redaktor mówi o opinii rzecznika generalnego TSUE, która została wydana w indywidualnej sprawie dotyczącej pytań prejudycjalnych. Natomiast poza jakby tą sprawą, która za chwilę będzie rozstrzygnięta według mojej pamięci bodaj tam 19 listopada, jest skarga Komisji Europejskiej, która jakby w ogóle odnosi się do tej problematyki w sposób ogólny, ale ja tak jak mówię, nie widzę podstawy w prawie europejskim do tego rodzaju ingerencji w oparciu o bardzo uznaniowe kryteria, wtedy kiedy rzecz dotyczy po prostu kompetencji, które są przypisane państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym wypadku Polsce.
Od prawa do polityki. Jeżeli Donald Tusk podejmie decyzję o starcie na prezydenta, to będzie to kandydatura, której nikt się nie sprzeciwi z Platformy, powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna.
No, widać, że już Schetyna zna poglądy wszystkich członków Platformy Obywatelskiej i za nich się wypowiada. To jest pewnie rzecz pod dyskusję w ramach samej Platformy, bo wiem, że dzisiaj są tacy członkowie Platformy, którzy chcieliby pana przewodniczącego Schetynę pozbawić przywództwa. Ale to są rzeczy wewnątrz Platformy. Na pewno jest tak, że Platforma przegrała bardzo mocno wybory parlamentarne i dzisiaj być może wygrywa tam wewnętrzna opozycja, określone swoje aspiracje, żeby dokonać jakiegoś przeglądu kierownictwa, a może zmiany kierownictwa.
To rzeczywiście tak się dzieje w samej Platformie, ale pytanie jest, na kogo czeka Andrzej Duda? Pan minister powiedział, że wy czekać na konkurenta. To może być albo pani marszałek Kidawa-Błońska, albo przewodniczący Donald Tusk, który będzie ciekawszy.
Zawsze jest tak, że w wyborach prezydenckich tych kandydatur jest wiele. Taka jest nasza tradycja. Pewnie w pierwszej turze można się spodziewać tego, że będzie szeroka ława różnych kandydatów. Pan prezydent dzisiaj jest na etapie wykonywania swoich obowiązków konstytucyjnych, swoich obowiązków ustawowych. Nie prowadzi kampanii wyborczej. Do kampanii mamy sporo czasu, tak jak pan redaktor sam zauważył. Natomiast na pytanie, czy prezydent jest przygotowany do merytorycznej rozmowy o Polsce, o polskich sprawach, oczywiście, że tak. I czy to byłaby pani marszałek Kidawa-Błońska, czy pan przewodniczący Donald Tusk, no można jakby dwie rzeczy wskazać. Pani marszałek była twarzą Platformy Obywatelskiej wspólnie z Grzegorzem Schetyną jako kandydatka.
400 tysięcy głosów w Warszawie, najlepszy wynik na posła indywidualnie zdobyty w tych wyborach.
Tak, zdobyty w tych wyborach. Przypomnę, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło zdobywała ponad 500 000 głosów.
Ale zupełnie większy okręg. Pan minister doskonale wie, jak duży jest połączony okręg, gdzie jest i województwo małopolskie, i całe województwo świętokrzyskie, a tu była tylko Warszawa.
No tutaj mamy sytuację wyniku warszawskiego, dużego miasta i oczywiście gratulacje dla pani marszałek. Natomiast Platforma Obywatelska, trzeba to zauważyć, bardzo mocno wybory przegrała. Nigdy żadna partia nie zdobyła ponad 8 milionów głosów. Udało się to PiS-owi w ostatnich wyborach parlamentarnych. Nigdy żadna partia nie miała, ja już nie mówię o tym, że bezwzględną większość głosów dwa razy z rzędu, ale takiego poparcia procentowo jak PiS, więc no kandydatka na premiera nie znalazła też poparcia w wyborach parlamentarnych w Polsce. Te wybory Platforma przegrała. A pan przewodniczący Donald Tusk, no to jest dyskusja o tym, jak rządził, jakim był premierem, jak Polacy oceniają ten okres sprawowania przez niego rządów. I to jest także ocena na pewno tego, w jaki sposób sprawował funkcję jako przewodniczący Rady Europejskiej.
Skoro jesteśmy przy wyborach do parlamentu, pan prezydent już wie, kogo powoła na funkcję premiera, kogo desygnuje do tej roli formowania rządu.
To są oczywiście bezpośrednio decyzje pana prezydenta. Ja ich uprzedzać nie będę. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że zwyczaj, tradycja wskazują. Pan prezydent formalnie nie jest związany, tak? Znaczy mógłby tutaj rozstrzygnąć dowolnie.
W pierwszym
dowolnie,
kroku może kogokolwiek znaczyć.
Dezygnować może tak, osobę przez siebie dowolnie wybraną. Natomiast wiemy, że tutaj można się spodziewać wskazania, które jest wskazaniem, które wynika z wyniku wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc wiadomo, że kandydat na premiera to będzie osoba, która cieszy się poparciem Prawa i Sprawiedliwości, a tutaj pan redaktor, nasi słuchacze, opinia publiczna wie, kto jest kandydatem.
Tak jest, przynajmniej od klubu parlamentarnego, czyli od czwartku jest to Mateusz Morawiecki. Teraz mamy potwierdzenie kierownictwa partii i rady całej koalicji prawicowej w Polsce. Pytanie to już było konsultowane, ktoś pytał, podpytywał Pałac Prezydencki, czy na pewno pan prezydent chce Mateusza Morawieckiego, czy może chciałby kogoś innego nominować? Czy w ogóle nie byliście brani pod uwagę?
Pan prezydent oczywiście uczestniczy w tych wszystkich procesach, bo proszę zwrócić uwagę, że procedura konstytucyjna jest tego rodzaju, że to pan prezydent desygnuje kandydata na premiera, a później ten premier, jeżeli będzie odbierane ślubowanie, no uzgadnia z prezydentem, bo prezydent akceptuje skład Rady Ministrów. To jest ten pierwszy krok, jeżeli chodzi o procedurę powołania rządu, więc no tutaj jest naturalne, że uczestniczymy w tych procesach, że pan prezydent tutaj ma wiedzę. Natomiast ja nie będę uprzedzał formalnych rozstrzygnięć pana prezydenta.
Ale pan prezydent wie, jak wygląda to układanie rządu, jest zaangażowany, jest wtajemniczony w meandry, jaki minister, jaką tekę obejmie, jak będzie wyglądał rząd, jaka będzie struktura tego gabinetu.
Odpowiem tak, jak stanowi konstytucja. To prezydent musi zaakceptować skład tego rządu, bo prezydent ten skład akceptuje. Czyli naturalnym jest to, że ten skład no, musi cieszyć się jego poparciem, bo pan prezydent to akceptuje. To wynika wprost z treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Które ministerstwa są najważniejsze dla pana prezydenta? Przy których najbardziej patrzy na kandydatów i najbardziej analizuje, czy to jest odpowiednia osoba na odpowiednią funkcję?
To jest oczywiście tak, że ja nie chciałbym tutaj uprawiać jakiegoś wartościowania, bo wszystkie te sfery, które są związane z tą najwyższą odpowiedzialnością, jaką jest już wchodzenie w skład Rady Ministrów, to są rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne, bo moglibyśmy tu wymieniać wszystkie resorty, czy nawet działy administracji rządowej.
Kiedyś mówiono o ministerstwach prezydenckich, to był MON, to były sprawy zagraniczne i zdaje się MSW kiedyś, jeszcze to jest za małej konstytucji.
To jest oczywiście tak, że te sfery, które pan redaktor wymienił, one są przedmiotem naturalnego zainteresowania też prezydenta, tak? Bo z jednej strony to są kompetencje pana prezydenta dotyczące sfery bezpieczeństwa, z drugiej strony pan prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, wreszcie pan prezydent wspólnie z Radą Ministrów, prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych prowadzi politykę zagraniczną i na pewno te obszary też dla pana prezydenta są ważne, ale proszę zwrócić uwagę,
Mariusz,
że dzisiaj...
Mariusz Błaszczak, szef MON, już zdążył sam się wystawić na ministra, mówiąc, że to on nim będzie i zdążył już powiedzieć, że prezydentem powinien być Andrzej Duda, że nie ulega żadnej wątpliwości, że naszym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda.
To są bardzo miłe głosy, bo to jest głos czy pana ministra Mariusza Błaszczaka, czy to są wypowiedzi też dzisiaj posła do Parlamentu Europejskiego Joachima Brudzińskiego, wiceprezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież i pan prezes Jarosław Kaczyński po wielokroć publicznie się w tej sprawie wypowiadał.
Nawet
i ostatnio się też wypowiadał, mówiąc bardzo jednoznacznie, że to jest taka też oczywista konstatacja, że bardzo wiele w Polsce się zmieniło in plus właśnie przez to, że prezydent współpracował blisko z rządem najpierw pana premiera, pani premier Beaty Szydło, a później pana premiera Mateusza Morawieckiego.
No tak rozumiem, Mariusz Błaszczak, że te miłe słowa będzie docenione i tutaj współpraca jest dobra.
To proszę jakby mnie nie pytać o sprawy, które pozostają w domenie ustaleń pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy, kiedy prezydent będzie desygnował, wtedy, kiedy będzie uroczystość w Pałacu Prezydenckim, będziemy media, opinię publiczną szeroko informować i na pewno państwo jako...
A kiedy usłyszymy głos samego pana prezydenta, bo jak na razie i pan minister go wystawia i inni szefowie kancelarii i ministrowie mówią, że to jest świetna kandydatura, politycy PiS-u wprost mówią, że jest kandydatem, a pan prezydent milczy.
Nie, może pan prezydent nie milczy. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, wiem, że przekornie pan redaktor pyta, bo się uśmiecha pan zadając to pytanie, natomiast pan prezydent wprost mówi, jestem w pełni sił, jestem gotowy służyć Polsce, jestem gotów służyć narodowi i to jakby absolutnie dzisiaj w wypowiedziach pana prezydenta widać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, kampania będzie się zaczynać w roku 2020. Prezydent wykonuje swoje obowiązki. Jesteśmy na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kampanii, bo rozmawiamy jeszcze w październiku, przecież w przededniu wszystkich świętych, więc to jest dzisiaj trochę, rozumiem, że media, dziennikarze przyspieszają pewne procesy, ale najpierw będziemy mieli pierwsze posiedzenie Sejmu, pierwsze posiedzenie Senatu, tak jak pan powiedział, kwestie ukonstytuowania się też rządu, powołania rządu, wotum zaufania, tak, wiele jeszcze jakby spraw przed nami, a prezydent mówi, tak, jestem w pełni sił, ale dzisiaj wykonuję swoje obowiązki konstytucyjne, ustawowe. Czas na kampanię i czas na wypowiedź w sprawie kampanii przyjdzie. A jeżeli mnie
kiedy
pan pyta jako obywatela...
Marszałek Sejmu, jak rozumiem.
Jeżeli chodzi o zarządzanie wyborów, tak, konstytucja wprost o tym stanowi, że to jest kompetencja marszałka Sejmu. Natomiast znowu z kodeksu wyborczego wynika, że te wybory mogą być zarządzone pomiędzy, według mojej pamięci, 7 a 6 miesiącem przed upływem kadencji, czyli tak wskazując, to byłyby widełki, począwszy od początku stycznia do początku lutego, kiedy marszałek Sejmu zarządza wybory. Natomiast same wybory prezydenckie, to wiemy, pierwsza tura, no to jest termin majowy. Potencjalne terminy, bacząc na przepis konstytucji i na treść kodeksu wyborczego, pierwsza tura czyli mogłaby być albo 3, albo 10, albo 17
maja. Ale z tego, jeżeli dobrze rozumiem, do stycznia, lutego nie należy się spodziewać oficjalnej decyzji Andrzeja Dudy startuje.
No pan prezydent tutaj jest suwerenny. Ja jestem...
Ale z logiki konstytucyjnej, z logiki przepisów prawa tak by wynikało.
No pan prezydent może oczywiście wcześniej się wypowiedzieć i powiedzieć tak, na 100% definitywnie przesądzam, natomiast no może też z tą decyzją czekać do momentu ogłoszenia kampanii, tak, zarządzenia wyborów i już tego bezpośredniego. To będą decyzje pana prezydenta. Niewątpliwie tego rodzaju decyzja jest wypowiedzią bezpośrednią nie któregoś z ministrów prezydenckich, nie kogoś innego, ale tutaj samego pana prezydenta Andrzeja Dudy.
To jeszcze na koniec o tych kandydatach. Groźniejszy Donald Tusk, groźniejsza pani marszałek, Jabłońska. Jedni mówią, że kobieta trudniejsza do atakowania, trudniejsza w sporze. Z drugiej strony Donald Tusk, europejski format, blichtr, szampany i tak dalej, i tak dalej. Jak to rozpatrujecie taktycznie?
Ja bym nie postrzegał tutaj potencjalnej rywalizacji w kategoriach jakiegokolwiek ataku ze strony pana prezydenta. Pan prezydent wykonuje swoje obowiązki, jest bardzo aktywny w sferze polityki krajowej, polityki zagranicznej. Pan prezydent ma bezpośredni kontakt z Polakami, to jest niezwykle otwarta prezydentura, to jest prezydentura dotrzymanego słowa, to są sukcesy w polityce krajowej, w polityce zagranicznej i tak jak prezydent mówi, dla niego pewnym podsumowaniem jest to, czy przeciętna polska rodzina może odpowiedzieć na pytanie, żyje nam się lepiej dzięki tej prezydenturze. Ja jestem przekonany, że tak i jestem przekonany, że miliony Polaków, gdyby pan prezydent tego rodzaju decyzje podjął, będą chciały głosować na Andrzeja Dudę.
Zapominam państwu przypominać, że w studiu jest Paweł Mucha, minister prezydencki. No to teraz do tego słowa. Powoli kończymy, panie ministrze, ale jeszcze sam pan minister wywołał dotrzymane słowo, to ja nie byłbym z powodu, nie zapytał. Po pierwsze, ustawa frankowa. Dotrzymane słowo czy nie dotrzymane słowo, panie prezydencie?
Proszę zwrócić uwagę, że jest ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. To wsparcie kredytobiorców dotyczy zarówno kredytobiorców, którzy mają kredyty indeksowane, denominowane do walut obcych, jak i kredyty złotowe.
Ona koresponduje z zapowiedziami pana prezydenta ze stycznia roku 2016?
Wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne mieszkaniowe. A proszę zwrócić uwagę, że prezydent nie jest samodzielnym dysponentem, jeżeli chodzi o proces ustawodawczy, dlatego że najpierw była propozycja kursu sprawiedliwego, nie było poparcia większości parlamentarnej dla tej propozycji. Potem mieliśmy sytuację ustawy prezydenckiej dotyczącej spreadów.
Też nie
było. Ta ustawa nie została przyjęta przez Sejm. Teoretycznie jeszcze może być do 11, natomiast wiemy, że jest to niezwykle mało prawdopodobne, się nie wydarzy, bo posiedzenia Sejmu
żadnego nie ma. Ale to pokazało, że pan prezydent Andrzej Duda nie był tak skuteczny, nie umiał wymusić na swoim zapleczu politycznym uchwalenia ustawy.
Prezydent był skuteczny, bo udało mu się przeprowadzić ustawę o wsparciu kredytobiorców i to są środki kilkaset milionów złotych, które służy wsparciu wszystkim kredytobiorcom i wiele zmian prokonsumenckich przeprowadził, chociażby zlikwidował odsetki od zaległych odsetek, które były naliczane przez banki tylko z tego tytułu, że były bankami i prezydent takie prokonsumenckie inicjatywy wnosił i wnosić będzie.
Jak rozumieć powiedź prezydenta o tym, że przeszkadzają mu wolne niedziele od handlu? Że to jest dla niego trudność. Taka wypowiedź była, że pan prezydent powiedział, że nawet dla niego jest to uciążliwe. Takiego słowa użyła głowa państwa.
Proszę zwrócić uwagę, że tutaj to jest tak, że różne są te głosy, trwa dyskusja, natomiast to był postulat, który był postulatem też strony społecznej i oczywiście tak jak pan prezydent mówi, bywa to dla nas pewna uciążliwość na co dzień, chociaż ja też widzę takie osoby, które mówią, przywykliśmy do tego, więcej czasu spędzamy z rodziną, z bliskimi, nie każda wizyta...
Ale to jest tylko
wizyta...
puszczenie oka do bardziej liberalnego elektoratu, czy to jest jakaś realna zapowiedź, że prezydent będzie w nowym parlamencie wnosił projekt ustawy, żeby znieść wolne niedziele w handlu?
Nie toczą się aktualnie tego rodzaju prace według mojej wiedzy.
Umowa programowa z Solidarnością Andrzej Duda, 2015 rok zamierzchła.
Proszę zwrócić uwagę, i teraz pan redaktor pytał o obietnicę. Wiek emerytalny zrealizowany. Minimalne wynagrodzenie o pracę, są to rzeczy zrealizowane. Stawka godzinowa, jeżeli chodzi o kwestie związane z umowami cywilnoprawnymi. Proszę zwrócić uwagę na programy takie jak Rodzina 500+, ogromne środki, które są. My dzisiaj jesteśmy fenomenem, bo jeżeli pan weźmie tę umowę programową i gdy pan zwróci uwagę na to, że my dzisiaj jesteśmy takim państwem, które wydaje 4% PKB na rodzinę, co stawia nas w ogóle w elicie europejskiej, a zarazem jesteśmy w elicie europejskiej, jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego i zaobserwujemy, jak ogromnie zmieniła się in plus sytuacja polskich rodzin przy dynamicznym rozwoju gospodarczym, taki, który jest stawiany. Jeżeli spojrzymy na te elementy też społeczne, to trzeba uznać, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to jest ogromna, pozytywna zmiana
też takie
w Polsce.
Przewrócenie odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli. Służba zdrowia jest naprawiona, działa sprawnie.
Proszę zwrócić uwagę, że to jest proces, który postępuje i dzisiaj chociażby pan prezydent jest patronem tego, że coraz większe środki publiczne na służbę zdrowia są kierowane.
Kolejki w większości, nie mówię o tej zaćmie słynnej, w większości procedur medycznych rosną, panie ministrze.
To jest zbyt duże uproszczenie. To trzeba by tu zaprosić ministra zdrowia i pytać go o poszczególne procedury medyczne. Natomiast na pewno to jest taki kierunek i to jest tak, oczywiście, że tak jak pan mówi, to jest wielkie też wyzwanie, tak? Natomiast no, możemy powiedzieć o inicjatywach prezydenta takich jak Narodowa Strategia Onkologiczna, tak? Możemy mówić o takich inicjatywach prezydenta jak właśnie zwiększenie środków na służbę zdrowia. Możemy mówić o takich inicjatywach prezydenta jak zwalczanie czerniaka.
To jest ta umowa, jest bardzo szeroka, często...
I proszę zwrócić uwagę... No Solidarność będzie podsumowywać.
Poza kompetencją głowy państwa jest też punkt zapewnienia wzrostu płacy minimalnej do poziomu połowy wynagrodzenia średniego. To się
ale
nie
to
stało.
Się dzieje. Ale to się dzieje.
Panie
no panie rektorze, no to się dzieje. Po pierwsze wynagrodzenia rosły bardzo mocno.
46% obecnie.
A po drugie mamy perspektywę najbliższych miesięcy. No to teraz musimy się ustalić jakby, czy uzgodnić, co jest lepsze. Czy lepsze jest to, że są te zapowiedzi, które to nawet przekraczają, czy tutaj nastąpiła zmiana. No oczywiście, że nastąpiła zmiana i oczywiście, że Polacy dzisiaj zarabiają więcej niż to miało miejsce w roku 2015.
Płaca minimalna w roku 2017 wynosiła 47% płacy średniej, a w roku 2018 46%. Spada. Element jest niewypełniony.
Panie rektorze, oczywiście, że rośnie, tylko że polska gospodarka się rozwija bardzo dynamicznie i mamy coraz większy dochód rozporządzalny. Tak? To takiego wzrostu nigdy nie mieliśmy.
I to się akurat zgadza. Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, był gościem popołudnia wnet w długiej rozmowie. Takich rozmów pewnie będzie więcej, bo w maju wybory prezydenckie, ostatnie w 18 miesięcy, 4 wybory, 3 mamy za sobą, jedne wybory, czyli prezydenckie przed nami, więc będzie gorąco. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo serdecznie, kłaniam się panu redaktorowi i naszym
wspomnienie
słuchaczom.
Jutro wszystkich świętych, pojutrze dzień zaduszny, kogoś pan minister chciałby wspomnieć w tym studio?
Oczywiście wspominamy i bliskich, i wspominamy te osoby zmarłe w życiu publicznym. Niedawno uczestniczyłem też i w pogrzebie w tym roku zmarł świętej pamięci marszałek senior Kornel Morawiecki i myślę, że takim podsumowaniem tej naszej rozmowy może być to jego wezwanie, które on wygłaszał jako marszałek senior, mówiąc do polskich parlamentarzystów o tym, że zawsze na względzie należy mieć to dobro wspólne i że w polityce to odwołanie przy ostrym sporze nawet do tych wartości najwyższych jest tym, co nas powinno skłaniać, żeby szukać kompromisów i budować rozwiązań najlepszych dla Rzeczypospolitej.
A jednocześnie marszałek senior mówił, że zabrakło nam wyobraźni i odwagi po roku 89 w kształtowaniu takiego państwa, o jakim sobie marzyliśmy. Paweł Mucha, minister prezydencki, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.